I'm very happy to be here.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być.
My wife and my first visit to Poland.
Mojej żony i mój jest to moja pierwsza wizyta tutaj.
I had a Polish aunt. I have a Polish aunt.
Mam polską ciocię.
That's the closest I've come to connection to Poland in the family.
I tutaj to jest najbliższe moje powiązanie rodzinne.
We've always wanted to come here.
Ale zawsze chcieliśmy tutaj przyjechać, żeby odwiedzić.
My wife and I have lived in Israel for 27 years.
Moja żona i ja mieszkamy w Izraelu przez 27 lat już.
We're from the States originally.
Jesteśmy oryginalnie ze Stanów.
And we're not Jewish.
I nie jesteśmy Żydami.
But we attend a Messianic Jewish fellowship in Tiberias.
Ale w Tyberiadzie chodzimy do takiego mesjanistycznego kościoła żydowskiego.
Which numbers about 350 people.
I uczęszcza tam około 350 osób.
There's also a Russian-speaking Messianic fellowship in Tiberias that numbers about 80 people.
Jest również w Tyberiadzie kościół, do którego chodzą Rosjanie i jest tam około 80 osób.
When we came to Israel 27 years ago, we couldn't hardly find a Messianic Jew anywhere in Israel.
Jak przyjechaliśmy do Izraela 27 lat temu, to bardzo ciężko było odnaleźć tam jakichkolwiek mesjanistycznych Żydów.
Now all the cities have Messianic fellowships, and some of them, like Jerusalem and Tel Aviv, have, you know, a number of fellowships there.
Ale teraz się to zmieniło i jest wiele takich mesjanistycznych kościołów w Tel Awiwie i w Jerozolimie.
In spite of all the troubles that we see in the world today,
i pomimo wszystkich kłopotów, jakie widzimy teraz w świecie,
and we see them in every place,
a widzimy je wszędzie,
we have them, plenty of them in Israel,
i również wiele z nich jest w Izraelu,
here in Poland too.
I myślę, że wy też macie tutaj w Polsce.
It's a very exciting time to be alive.
Jest to bardzo ekscytujący czas, kiedy jesteśmy żywi.
Because the Spirit of the Lord is moving.
Ponieważ Duch Pana porusza się.
In every place.
W każdym miejscu.
Wherever we've been or traveled, we've experienced that it's really moving.
Gdziekolwiek byliśmy, gdziekolwiek podróżowaliśmy, naprawdę czujemy, że tak Duch Boży się porusza.
And I understand that's happening here as well.
Ja myślę, że to też dzieje się tutaj.
In Israel, it's amazing because there's so much stress and pressure in Israel all the time.
W Izraelu jest to takie szczególne, bo jest wiele takiego stresu i nacisku.
Stress from the point of its location and it's the pressures on it from all sides.
Stres szczególnie ze względu na położenia, a także z innych stron.
Stress from the religious situation in Israel.
Stres również pochodzi z tego takiego religijnego.
And stress from the standpoint.
Przepraszam.
And stress from the standpoint of new immigration to Israel every year, all the time.
A również stres związany jest z nową imigracją, która.
I suppose. I'm not used to translating. You're doing well.
Przepraszam. Sorry, can you repeat, please?
In the last year since 1990.
Od 1990 roku.
We've had the arrival in Israel of 1 million Russian Jews.
Około milion rosyjskich Żydów przyjechało do Izraela.
Now you have to realize Israel is much smaller than Poland.
Musicie sobie zdać sprawę z tego, bo Izrael jest o wiele mniejszym miejscem niż Polska.
Probably 4 or 5 Israels fit into Poland.
Prawdopodobnie 4 lub 5 Izraelów zmieściłoby się w Polsce.
And we have a population. We had a population of 5 million people in Israel.
W Izraelu populacja jest około 5 milionów.
Suddenly we got to be 6 million with 1 million Russian immigrants.
Więc razem z rosyjskimi imigrantami jest około 6 milionów osób.
And we also had in one night in 1990 we had the arrival of 14,500 Ethiopian Jews by airlift to Israel.
I w 1990 roku przybyło do Izraela ilu jest takich Afrykanów? 40 tysięcy w ciągu jednej doby przyjechało ludzi z Etiopii.
The exciting thing is that we're living in the days of the fulfillment of prophecy.
Ekscytujące jest to, że żyjemy w czasach, kiedy proroctwa się wypełniają.
It's written that when the Jewish people have been scattered to all the corners of the earth, that the Lord would bring them back from all those corners.
Przepraszam, ja nie umiem jak tak dużo powiedzieć. Can you repeat?
It's written in
jest napisane
in the prophets, in Jeremiah and Ezekiel.
Jeremiasza i w Ezechiela.
And Isaiah.
I w Izajaszu.
That when the Jewish people had been scattered to all the corners of the earth.
Że kiedy Żydzi byli rozproszeni po wszystkich krańcach ziemi.
The Lord would bring them back from all those corners.
Bóg z tych wszystkich krańców ziemi przyprowadzi ich z powrotem.
He would restore the land.
I on odnowi kraj.
And he would bring the people into the land.
I on z powrotem przyprowadzi tych ludzi do kraju.
He didn't say he would bring them as believers.
On nie powiedział, że przyprowadzi ich jako wierzących.
But in the land he said that he would put his spirit into them and they would begin to know their Lord, their God.
Że on wprowadzi swojego ducha i oni uwierzą w Pana.
Now it's interesting that when the Ethiopians came,
jest interesujące, że kiedy Etiopczycy przyjechali,
they came without taking anything with them. They got into airplanes.
Oni przyjechali bez niczego. Oni po prostu dostali się do samolotu.
Now I don't know one airline that will bring a pregnant woman about to give birth anywhere.
Nie znalazłem takiej linii lotniczej, która by wzięła kobietę, która jest w ciąży.
But in Jeremiah 31 it says, they shall come, women ready to give birth.
Ale w Jeremiaszu jest powiedziane w 36 rozdziale, że przyjadą kobiety, które będą gotowe, żeby dać porodzić.
In the one night that the 14,000 Ethiopians flew to Israel, 10 babies were born in the air between Ethiopia and Israel.
I podczas podróży z Etiopii do Izraelu 9 kobiet, 10 dzieci się urodziło.
So, we are living really in exciting times.
Dlatego żyjemy naprawdę w bardzo ekscytujących czasach.
That God says he will do what he will do what he says he will do.
I Bóg powiedział, Bóg zrobi to, co powiedział, że zrobi.
Just another example.
I innym jeszcze przykładem.
We see that they are desperately trying to find some kind of peaceful solution in the Middle East.
Że w środkowej Europie, przepraszam, Middle East, środkowo-wschodniej Europie starają na środkowym wschodzie starają się znaleźć pokojowe rozwiązanie.
But God's only interested in his timing.
Ale Bóg zainteresowany jest swoim czasem.
And the world leaders are leaving him out.
A światowi liderzy go nie interesują. Próbują go wykluczyć.
He said they shall call for peace, peace, and there'll be no peace.
Będą wołać pokój, pokój, a nie będzie pokoju.
And we see that not only in the Middle East, but in Northern Ireland and in Kosovo and in everywhere, there's no real peace.
Ale widzimy, że zarówno na Środkowym Wschodzie, w Północnej Irlandii i w Kosowie nie ma tego pokoju.
Only one person can bring peace.
Tylko jeden człowiek może przynieść ten pokój.
The one who paid for it.
Ten, który zapłacił za to.
And Jesus Christ is the Prince of Peace.
Jezus Chrystus jest księciem pokoju.
And he's the only one who has the right to bring peace to this world.
I on jest jedynym sprawiedliwym, który może przynieść pokój dla tego świata.
So all the efforts of Clinton and all the other world leaders.
I wszystkie wysiłki Clintona i innych liderów światowych.
Especially when it's involved with their own pride.
Szczególnie, że to angażuje własną taką dumę jeszcze.
Will not bring peace.
I oni nie przyniosą tego pokoju.
But I just want to say a few more words about the spiritual situation.
Ale chcę jeszcze powiedzieć kilka słów na temat duchowej sytuacji.
One of the reasons that Israel is under a lot of stress.
Jedną z przyczyn, dlaczego Izrael jest pod wpływem takiego dużego stresu.
Is when man realizes his inabilities and his the extremity to which he's in.
Jest to, że człowiek zdaję sobie sprawę ze swojego braku.
Slowly then they begin to realize they need God.
I bardzo wolno oni zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują Boga.
And we believe that God will bring Israel. God will bring Israel to a belief.
I wierzymy, że Bóg przyprowadzi Izrael do wiary.
We won't, but God will.
My nie, ale Bóg tak.
Remember, in 2,000 years ago, blindness in part happened to Israel so that we could come in, that we could be brought into God's relationship.
2,000 lat temu nasze takie przyszło zaślepienie na Izrael, abyśmy mogli wejść.
So it is God who's going to work on their heart.
Dlatego to będzie Bóg, który będzie pracował w sercach, i On już pracuje.
And in His due time, He's going to bring it about.
I w swoim czasie On sprawi to, że ludzie uwierzą.
And I just give you one or two examples.
Chcę Wam podać jeszcze takie jeden lub dwa przykłady.
Several years ago, we learned of the fact that about 40 rabbis in Jerusalem have accepted Jesus as the Messiah.
Rok albo dwa lata temu 40 rabinów przyjęło Jezusa do swojego serca.
It's grown to 250 now in Jerusalem.
W Jerozolimie jest to około 250 rabinów.
And you ask, why don't you hear about it?
I zapytacie, dlaczego o tym nie słyszycie?
The religious situation, like in Poland, is complicated in Israel.
Zarówno tak jak w Polsce religijna sytuacja jest bardzo skomplikowana, tak samo ta sytuacja jest skomplikowana w Izraelu.
Among the religious Jews, there's a belief that if half of the leaders believe in something, the other half have to accept it, or have to accept that they believe it.
Jest taka sytuacja, że jeśli połowa zaakceptuje, znaczy przyjmie jakąś wiarę, wtedy ta druga połowa też musi to zaakceptować.
So these 250 rabbis are waiting till it becomes half in Jerusalem.
Dlatego tych 250 byłych rabinów oczekuje tego czasu, kiedy będą tą połową i reszta też wtedy zaakceptuje.
So I don't know how much half will be.
Na razie
evidently they do.
Na razie nie wiadomo, ile to ma wynosić ta połowa.
But the time will come when they will declare their belief.
Ale nadejdzie czas, kiedy oni oświadczą swoją wiarę.
And you ask, who converted them?
I zapytacie, kto ich nawrócił.
The greatest missionary of all.
Największy misjonarz.
The Holy Spirit.
Duch Święty.
It reaches to them.
I on do nich idzie.
I just would like to say that as we think of you all and the Lord's people everywhere.
I chcę powiedzieć, że tak jak myślimy o Bożych ludziach na całym świecie.
We would ask for your prayers for Israel and for
prosimy
the believers
there. Za Izrael i za osoby wierzące w Izraelu.
And for the moving of God's Spirit in that place.
I za poruszenie Ducha Świętego w tym miejscu.
The Israelis are no better than anyone else.
Ludzie w Izraelu nie są wcale lepsi niż
all are the same in God's eyes.
Wszyscy są równi w oczach Boga.
But He chose them as a sign to all of us.
Ale On wybrał ich jako taki znak dla nas.
To show us how He deals with people.
To aby nam pokazać, jak On postępuje z ludźmi.
And how He calls them and how He works with them and how
jak
He brings them to faith.
Jak On ich przyprowadza do wiary.
And after I visited Auschwitz today, I can say that's the only reason they're still alive.
I po tym jak dzisiaj byłem w Auschwitz, mogę powiedzieć, że to jest jedyny powód, dlaczego jeszcze żyję.
Because they're the only nation
ponieważ jedyny naród
from ancient times have come back again to live in their land again after so many such a long time.
Przepraszam. Zaczynam się.
The other ancient peoples have not. I'm almost finished.
No to dobrze.
So you can't just put it away and say it's just a phenomenon.
Dlatego nie można tego odłożyć, powiedzieć, to jest tylko taki fenomen.
Or that it's not a miracle.
Albo że jest to cud. Że nie jest to cud.
The survival of Israel is not due to just the efforts of the Israelis.
Przebudzenie w Izraelu nie jest tylko sprawą wysiłku ludzi, którzy są w Izraelu.
Nor is it due to the expertise of their army.
Ani nie jest to spowodowane wielkością armii, sprawnością armii.
Yeah. But they have survived all their wars because God has been with them.
Aha, ale oni przeżyli te wszystkie wojny, ponieważ Bóg był z nimi.
And each of you know, I'm sure.
I każdy z was wie, jestem tego pewien.
How the Lord has gone before you.
Jak Bóg jest za wami.
How he's protected you.
Jak on was chronił. Chroni.
And how he's cared for you.
Jak się in difficult times. W trudnych czasach.
So these are all signs to us, each in our own lives.
I to są znaki dla nas w naszym życiu.
And also as we can see the nation of Israel.
I zarówno tak samo jak możemy widzieć naród izraelski.
That God is who he is.
Że Bóg jest tym, kim jest.
He does what he says.
I on czyni to, co mówi.
None of his words will go to the side.
I żadne z jego słów nie będzie tam gdzieś odstawione na bok.
And we can praise his name that we can trust in a living God.
Że możemy ufać żyjącemu Bogu, żywemu Bogu.
And not these leaders of our world today.
A nie liderom naszego dzisiejszego świata.
Thank you very much.
Dziękuję bardzo.
Może jeszcze pochylmy głowy na chwileczkę. Drogi nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, żeśmy mogli słyszeć świadectwo naszego brata. Dziękuję Ci, że on nam pokazał, że Ty działasz i to działasz bardzo szybko, może szybciej niż nadążamy to śledzić. I dlatego szczególnie chcemy z powagą przystępować do naszych zadań, jakie jeszcze masz dla nas na tym miejscu i prosimy, abyś nas dzisiaj prowadził, abyśmy mogli wnikać w Twoje myśli i w to, co Ty jeszcze chcesz, abyśmy wykonali dla Ciebie w tym krótkim czasie, jaki nam pozostał. Amen. Ja już z bratem i jego żoną rozmawiałem u nas w domu dzisiaj trochę i właśnie byłem tak mocno poruszony tym, co powiedział o tych rabinach w Izraelu. To jakieś może 2 lata temu taka obiegła pogłoska o tych 40 rabinach. Pewna Amerykanka spotkała się w taki nadnaturalny sposób z jednym z nich. Były takie w niektórych czasopismach chrześcijańskich artykuły na ten temat, też w internecie to znalazłem. I wiem, że szereg osób wyrażało taki znak zapytania, takie pewne powątpiewanie, czy to polega na prawdzie, dlatego że to było takie trochę szokujące, żeby 40 rabinów wierzyło potajemnie w Jezusa. I zobaczcie, upłynęły 2 lata i dowiadujemy się, że ich jest 250. To jest wręcz niesamowite. I to wskazuje na to, jak szybko się toczy ta Boża akcja w dzisiejszym świecie, Boże działanie i wszystko to, co On jeszcze ma do zrobienia. I czasem, kiedy właśnie coś takiego z tej dziedziny eschatologii dociera do mnie, to tak się muszę zastanowić, czy ten zakres spraw, którymi my się zajmujemy, którymi ja się konkretnie zajmuję, o czym myślę, czy czym nawet się dzielę z innymi Słowem Bożym, czy to jest rzeczywiście tak na dzień dzisiejszy, czy to jest rzeczywiście aktualne, czy nie zaspaliśmy jakiegoś czasu, czy już nie jest, no, może się tak okazać, że się, tak nieładnie mówiąc, grzebiemy w jakichś rzeczach, które już są spóźnione, już są nieaktualne i to by było bardzo źle, dlatego jest tak bardzo ważne, żeby wczuć się, móc się wczuć, móc się wżyć w tą Bożą myśl na daną chwilę, na ten czas właśnie, który jest dzisiaj, abyśmy nie kultywowali jakichś tradycji, po prostu nie wzorowali się na jakichś, no powiedzmy, zjawiskach z przeszłości, które być może dzisiaj już są nieaktualne, już czas za bardzo się posunął. I jest to dla mnie takim jakimś memento, nie chcę tu coś podsuwać, po prostu nie wiem, tylko taką myśl do zastanowienia, żebyśmy o tym pamiętali, że jest bardzo ważne wyczuć i usłyszeć Boży głos i tak powiedzmy, tak bym powiedział, dotrzymywać kroku z tym, co czyni Bóg w danym czasie. Żeby nie zaspać chwili, żeby nie być myślami i jakimiś dążeniami, jakimiś swoimi działaniami nie w czasie właściwym. Ja chcę dzisiaj mówić o modlitwie, właśnie takiej modlitwie, która zbliża nas do Pana, która nas przemienia i też przemienia wokół nas sytuację, przemienia fakty w świecie rzeczywistym. I Słowo Boże niezmiernie dużo mówi na ten temat, oczywiście nie wyczerpiemy tego, ale jakoś tak pod wpływem tego świadectwa i rozmowy, którą miałem z gościem, to jakoś tak jeszcze bardziej widzę tą aktualność tego tematu, bo właśnie przez modlitwę, przez naszą społeczność z Bogiem my no, przyczyniamy się do tego, żeby dotrzymywać kroku właśnie, jak powiedziałem, żeby być na bieżąco w tych sprawach Bożych właśnie, żeby nie marudzić gdzieś w tyle, albo też nie wyrywać za bardzo do przodu, tylko właśnie iść tak krok w krok z tym, co czyni Bóg w danym czasie. I zacząłbym, mam tu wiele miejsc zanotowanych, nie zdążymy przeczytać wszystkich, ale zacząłbym od takiego znanego wiersza w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 1 wiersz. I tam czytamy tak. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I później jest to podobieństwo, ale nie chcę się w tej chwili wgłębiać w to podobieństwo, tylko chcę podkreślić to, że właśnie to podobieństwo miało na celu im uświadomić, im unaocznić, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I chyba to jest bardzo takie mocne stwierdzenie pochodzące od samego Pana Jezusa, bo On aż całe podobieństwo powiedział, zmierzające do tego i mające to im uświadomić, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I jest wiele takich miejsc w Nowym Testamencie, które właśnie to podkreślają. Wszyscy apostołowie to podkreślali i to na wielu, wielu miejscach. I wziąłem dzisiaj konkordancję, w której opracowaniu też miałem możliwość uczestniczyć. I nie wiem, właśnie takie dość niepokojące do mnie dochodziły wieści w swoim czasie, że jest bardzo małe zainteresowanie tą konkordancją, że tu i tam jakiś pastor kupi, jeszcze w dodatku nie wszyscy, a tacy no, zwykli członkowie zwykli wierzący ludzie uważają, że to nie dla nich, że to taka zbyt specjalistyczna rzecz właśnie dla pastorów. I nie czas tu w tej chwili, żeby robić promocję konkordancji, ale bardzo mocno bym polemizował z tym przekonaniem i uważam, że właśnie pastor mniej potrzebuje konkordancji niż zwykły członek Kościoła, zwykły człowiek wierzący. Jest to wspaniała rzecz, żeby właśnie zobaczyć, co Słowo Boże mówi na temat modlitwy. I kiedy dzisiaj to tak wziąłem i sobie wypisałem, to ja tu za godzinę nie zdołam to wam przedstawić, bo czasu na to będzie za mało. Natomiast każdy z was, gdyby miał konkordancję i znalazł sobie hasło modlić się i hasło modlitwa i przestudiował tych kilkadziesiąt miejsc w Nowym Testamencie, które mówią na ten temat. Oczywiście stary by był tak samo ważny, ale choćby tylko w Nowym. To każdy by się tego sam dowiedział i każdy nawet by mógł zrobić takie samo opracowanie, jakie ja sobie zrobiłem i jakie tutaj wam teraz przedstawię, bo tam to jest po prostu czarne na białym, w jednym miejscu wszystkie te wersety zebrane i tak samo jest z każdym innym tematem. Dlatego uważam, że konkordancja to jest podstawowa rzecz dla chrześcijanina i bardzo ułatwia wgłębianie się w Słowo Boże, takie tematyczne, całościowe, dlatego że tam są wszystkie te miejsca, które dany temat poruszają i dlatego można bardzo sprawnie i bardzo szybko i bardzo wyczerpująco zapoznać się z jakimś zagadnieniem. I tylko tak teraz przelecę. Łukasz 18:1 właśnie czytałem. Zawsze powinni modlić się i nie ustawać. To jest bardzo mocne stwierdzenie samego Jezusa. Rzymian 12:12 mówi apostoł Paweł, w modlitwach wytrwali. Stary ten przekład gdański mówi, w modlitwach ustawiczni. To znaczy tak samo jak u Łukasza, tak samo jak powiedział Pan Jezus, tak samo i apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. W liście do Kolosan 4:2 czytamy, przeczytam, bo sobie tak zanotowałem niewyraźnie, że nie jestem w stanie tego przeczytać. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 1 Tesaloniczan 5:17. Bez przestanku się modlcie. Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. I jeszcze jedno miejsce przeczytam, Filipian 4:6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Jest wiele innych takich miejsc. Szczególnie się patrzyłem do listów Pawła i tam można, on porusza ten temat w każdym liście, kilka razy wraca do tej sprawy i wraca w dwóch aspektach. Albo prosi o modlitwę za sobą samym, nie zapomina o tym, nie zaniedbuje, nie pomija tego. Ja jestem przekonany, jak sobie prześledziłem te miejsca, że to uważa. bardzo mocno odczułem moc modlitwy stawienniczej na sobie samym. Byłem taki ubity, taki przyciśnięty pewnymi rzeczami i nagle pewnego dnia się poczułem lepiej. Poczułem jakby takie Boże dotknięcie, tak się zebrałem z tego, takiej otuchy jakiejś nabrałem. Nie mając żadnego bodźca, po prostu nie będąc w stanie wskazać nic, czym by to było spowodowane w tym dniu. I tego samego dnia wieczorem podchodzi do mnie brat tam w zborze i mówi, prosi na słóweczko i mówi, postanowiliśmy się w naszej grupie domowej modlić się o was, o ciebie i o twoją żonę. Wiecie, to mnie po prostu bardzo wzruszyło, bo jeszcze zanim on mi to powiedział, to ja już odczułem na sobie ten rezultat tego, że oni mieli grupę domową i że oni się modlili, że oni takie podjęli postanowienie, że będą się wstawiać za nami. I apostoł Paweł na pewno był tego świadomy, bo on w każdym prawie że liście prosi o to, żeby się za nim modlili. A z drugiej strony on sam na wielu miejscach, jest to tak mniej więcej jeden do jednego, kilkanaście miejsc jest, gdzie on prosi i kilkanaście jest takich, gdzie on właśnie stwierdza, że on się modli za nimi. I no za dużo by czasu zabrało, gdybym tym się teraz tu zajął. Ale Filipian 1,4. Może jednak to będzie z korzyścią dla sprawy, jeżeli jednak niektóre te wersety zacytuję. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Filipian 1,9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Kolosan 1,3. Dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Kolosan 1,9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, a usłyszał, zobaczcie, dobre rzeczy, doniósł im Epafras, doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Kolosan 4,3. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 1 Tesaloniczan 3,10. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. 1 Tesaloniczan 5,25. Bracia, módlcie się za nas. 2 Tesaloniczan 1,11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. 2 Tesaloniczan 3,1. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. 1 Tymoteusza 2,8. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety. Hebrajczyków 13:18. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Jakub 5 to jest znane miejsce, gdzie on mówi: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. I teraz jest taka sprawa, już nie chcę wydłużać tej listy, chociaż to dopiero koło połowy przeczytałem, ale chcę zwrócić uwagę na to, że modlitwa zasadniczo powoduje dwa skutki. Pierwszy to jest właśnie ten, że modlimy się po to, aby coś zmienić w sferze faktów, aby zmienić jakiś fragment rzeczywistości. I tu było wiele przykładów, że apostoł prosi o modlitwę, aby mogli to i to, albo modlił się, aby ci wierzący, o których się modlił, dochodzili do pełnego zrozumienia i tak dalej. Więc jakieś sprawy, które chcemy zmienić na skutek poprzez naszą modlitwę, właśnie wstawiamy się za innymi ludźmi, wstawiamy się za pewnymi fragmentami rzeczywistości. Ale jest drugi ważny aspekt modlitwy, a to jest ten, że modlitwa wpływa na tego, który się modli. Modlitwa zmienia po prostu tego człowieka, który się modli. I trudno powiedzieć, który jest ważniejszy ten aspekt. Po prostu modląc się wpływamy na rzeczywistość, ale też kiedy modlimy się, to wpływa na nasze życie. Społeczność z Bogiem wpływa na naszą osobistą, duchową rzeczywistość i zmienia ją na lepsze, zmienia ją na korzyść. I kiedy my przystępujemy do życia modlitewnego, jeśli tak można powiedzieć, uważam, że każdy wierzący ma jakieś swoje osobiste życie modlitewne, chociaż może ono oczywiście mieć bardzo różną skalę czy różną ocenę można by postawić, to wiemy, że są różne przeszkody. Wiemy, że nie tak to jest łatwo być modlicielem, stać się po prostu człowiekiem modlitwy. I taką pierwszą przeszkodą jest nasze ciało. Nasze ciało szuka zawsze przyjemnych rzeczy. A modlić się to nie jest przyjemne. To trzeba gdzieś znaleźć miejsce, trzeba pewnej dyscypliny, żeby nasze ciało jakoś wziąć w karby, ujarzmić po prostu, żeby ono nie przeszkadzało nam, bo nie wiem, teraz może wiem, że jak jeszcze byłem chłopcem, to raczej w tym środowisku, gdzie się kształtowało moje życie duchowe, modlitwa to tak co najmniej w 90% to rozumiano, że się klęczy i na kolanach się tą modlitwę odbywa. I to wiecie, po 5, po 10 minutach te kolana już dają o sobie znać. I ja nie twierdzę, ani nie obstaję przy tym, że modlitwa na kolanach to jest jedyna właściwa modlitwa. Ja się często modlę stojąc albo chodząc po pokoju tam z powrotem i z różnych świadectw wiem, że inni też tak robią, że nie jestem w tym odosobniony, ale w każdym razie ta modlitwa na kolanach, ona coś ma do siebie, bo Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi na kilku miejscach, że skłania swoje kolana przed Ojcem swoim i właśnie w taki sposób obrazowy przedstawia to, że się modli. Więc to coś ma do siebie i to, że my właśnie ujarzmiamy swoje ciało, że te kolana zmusimy do tego, że one potrafią wytrzymać i nie zrywamy się po pięciu minutach pod wpływem tego, że te kolana już mają dosyć i protestują, to wymaga pewnej dyscypliny, to wymaga pewnego się jednak podporządkowania sobie swojego ciała, jego zachcianek, jego takiej skłonności do rzeczy przyjemnych, do wygody. I to jest pierwsza taka przeszkoda i wiem i ze świadectw, i z własnego doświadczenia, że ten problem, on jest latami, że po prostu choć nawet prowadzimy systematyczne życie modlitewne i codziennie spędzamy przez określony czas na modlitwie, to nigdy nie jest tak, żeby nie przyszła nam chętka, a może dzisiaj z tego zrezygnuję, a może jakoś, dzisiaj to szczególnie już jestem wyczerpany, to sobie jakoś tak pozwolę na pewną ulgę, pozwolę sobie na pewne wyłamanie się. Jest to bardzo niebezpieczne, bo w końcu nic się nie stanie. Nie jesteśmy pod zakonem, nie ma tu jakiejś reguły, nic się nie stanie, jak jeden dzień powiedzmy opuszczę ten swój modlitewny pewien tryb, zrobię sobie przerwę. Tylko wtedy z całą pewnością można powiedzieć, że następnego dnia ta pokusa jeszcze będzie mocniejsza, żeby to samo zrobić ponownie. I znowuż będziemy walczyć z tym, co już było raz przezwyciężone, bo jeżeli już weszliśmy w pewien tryb, to łatwiej jest go utrzymać, niż wyłamawszy się z niego, do niego powrócić. Bo to wtedy jest trudniejsze. To znaczy, znowu trzeba sobie narzucić to, co już kiedyś mieliśmy za sobą, co już kiedyś było przezwyciężone. I tu trzeba pewnej konsekwencji i po prostu nasza wola musi zwyciężyć chcenie naszego ciała. Ale druga przeszkoda, o której chcę wspomnieć, jest przynajmniej w moim odczuciu znacznie poważniejsza. Mianowicie przeszkoda ze strony naszej duszy. Łatwiej jest ujarzmić ciało niż naszą duszę. Dusza to jest umysł, to są uczucia, to jest wola. I ja się często, bardzo długo i też wiem z doświadczeń innych, z tym, co się dzielili, prosili o pomoc w tej sprawie, prosili o jakąś... tak często przychodził ktoś wręcz bezradny, wręcz zrozpaczony. Ja się nie mogę modlić. Bo nie minie pięć minut i ja jestem myślami zupełnie gdzie indziej. A to przy mojej pracy zawodowej, a to przy rodzinie, a to przy jakimś książce, którą czytałem niedawno i tak dalej. I tak myśli po prostu mają tendencję odchodzić od tematu modlitwy, od skupienia się w modlitwie. I to jest bardzo natarczywe, to jest wręcz często człowiek jest bezradny, nie daje rady tak się wyciszyć. Jeżeli jeszcze na głos się modlimy, powiedzmy, no to musimy jakoś nasze myśli skupić, żeby tworzyć sensowne zdania. Ale nie na tym zawsze polega modlitwa. Nie na tym tylko polega modlitwa, że my bez przerwy coś mówimy do Boga, ale też modlitwa polega na takim obopólnym kontakcie, że my się wyciszymy na tyle, że właśnie zaczniemy odbierać coś od Boga, zaczniemy, pewne myśli się pojawiają w nas, pewne odczucia, pewne spojrzenia, których dotychczas nie mieliśmy, zaczynają się przejawiać jako takie lekkie symptomy właśnie tego, że Bóg odpowiada, że Bóg zaczyna odbierać naszą modlitwę i to znaczy źle mówię, bo odbiera na pewno zawsze, ale że właśnie zaczyna odpowiadać, że zaczyna reagować tak bezpośrednio, my zaczynamy coś odbierać i modlitwa przestaje być monologiem, a staje się dialogiem. Ale właśnie niesamowitą przeszkodą tego jest to, kiedy nasze myśli sobie idą na przechadzkę i po kilku minutach przecież ja się modlę, a właściwie to ja rozmyślam i gdzieś moje myśli są zupełnie przy czym innym. I to jest no, natarczywa sprawa, taka bardzo dręcząca wręcz, jeżeli my właśnie nie jesteśmy w stanie ujarzmić naszej duszy, żeby się efektywnie modlić. Ja się przyznam, że zdarza mi się to do dziś dnia, że nie potrafiłem tego problemu do końca rozwiązać. I zawsze jest to, że właśnie człowiek musi powracać. I zdaję sobie sprawę, że część tego czasu, który no, staram się poświęcić na modlitwę, marnuję w ten sposób, że moje myśli odchodzą. Zaczyna się zawsze od tego tematu modlitwy. Ja o coś się modlę i zaczyna się od tego, tylko że bardzo szybko myśli dryfują i za chwilę znajdują się przy czym innym. I to jest wtedy nieefektywne. My tracimy ten kontakt po prostu i nie jesteśmy na dość skupieni, żeby Pan mógł do nas mówić. To jest taka druga wielka przeszkoda. A chciałbym jeszcze o jednej przeszkodzie powiedzieć, takiej poważnej. To jest właśnie to, że kiedy już my na tyle się wyciszymy, że zaczynamy odbierać od Pana pewne rzeczy, Jego wola staje się nam jaśniejsza, to wtedy jest problem naszego posłuszeństwa, naszej niejako ulegania temu, cośmy zrozumieli już w trakcie modlitwy. Bo wiele się z biegiem czasu zmienia. Może nie jest to tak, czasem może nas szokuje, niektóre środowiska są na to bardzo podatne, żeby mówić, Pan mi powiedział. I mówi, Pan mi powiedział to, cytuję dokładnie zdanie, które mu Pan powiedział. Ale ja z mojego doświadczenia bardzo rzadko mogę coś takiego powiedzieć, ale bardzo często odbieram pewne myśli, które wiem, że nie we mnie powstały, że nie ja to wykombinowałem, tylko że Pan mi coś przekazuje. Ale to jest taka lekka myśl, to jest coś takiego bardzo trudno uchwytnego, ale po czasie, kiedy to się utrwala, kiedy to powraca drugi raz, trzeci raz, to ja się upewniam i jestem coraz pewniejszy tego, że tu Bóg mi przekazuje pewną rzecz, że kładzie nacisk na pewną rzecz. I jakie to są rzeczy teraz, na które Pan Bóg w naszych modlitwach kładzie nacisk? To są właśnie te rzeczy, które były tematem poprzedniego rozważania naszego chyba 3 tygodnie temu to było, kiedy mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach, które są pewną przeszkodą w naszym życiu duchowym. Kiedy mówiliśmy o złych naszych motywacjach, kiedy mówiliśmy o nie do końca przezwyciężonym grzechu, kiedy mówiliśmy o takim naszym roztrzepaniu i rozproszeniu umysłu i tak dalej. I te różne inne rzeczy, już nie pamiętam ile ich wtedy tam było. I kiedy my właśnie systematycznie przychodzimy przed oblicze Boże, szukamy społeczności z Bogiem i walczymy z tymi przeszkodami naszego ciała, naszej duszy, żeby jednak mieć społeczność z Panem, to wtedy w tych wszystkich dziedzinach zaczynają się powolne zmiany. Po prostu Pan Bóg nam daje znać, co się Mu nie podoba. Zaczynamy czuć taki dyskomfort w pewnych rzeczach, które tak traktowaliśmy, a to nic takiego, na to sobie mogę pozwolić, inni chrześcijanie też to robią. I w pewnym momencie czujemy, że to jest jednak nie tak, że ja się z tym nie czuję dobrze, że po prostu tu coś nie gra, że jednak będę musiał tą sprawę w moim życiu jeszcze raz poddać rewizji i chyba się wyrzec tego czy tamtego. I wtedy właśnie jest bardzo istotna sprawa posłuszeństwa. Czy ja to poznanie, które się stało moim udziałem w mojej osobistej społeczności z Panem, w modlitwie, oczywiście to ma też swoje podbudowanie w Słowie Bożym, to może mieć też swoją relację z tym, cośmy słyszeli, będąc na nabożeństwach, słuchając zwiastowanego Słowa i tak dalej. Ale w modlitwie często się to potęguje, często to nam jakoś tak powraca na pamięć. I wtedy właśnie chodzi o to, czy my jesteśmy temu posłuszni. I jeżeli takie rzeczy, a z biegiem czasu, w trakcie naszego tego życia modlitewnego, jeżeli nam chodzi o to, żeby ono było kontynuowane, żeby było kultywowane, żeby powodowało w nas zmiany i powodowało postęp duchowy w naszym życiu, to takich rzeczy będzie coraz więcej, ich będzie cała masa. Po kolei Bóg będzie dotykał różnych dziedzin naszego życia bardzo tak delikatnie, bardzo stopniowo, ale jednak będzie nam pokazywał wszystko to stopniowo, co jest nie tak, jak powinno być. I wtedy nasze posłuszeństwo, nasze uleganie tym impulsom otrzymywanym od Boga jest niezmiernie istotne. I jeżeli my się w jakiejś rzeczy tak zdecydowanie sprzeciwimy, że powiemy nie, tego ja się nie wyrzeknę, to jest w moim życiu zbyt ważna sprawa i takiej ofiary, czy tam powiedzmy takiego jakiegoś tego, ja sobie na to nie mogę pozwolić, ja się na to nie decyduję. To w zasadzie stajemy na takiej pozycji sprzeciwu, gdzie możemy, może się okazać, że nie ma sensu dalej się modlić, że nie ma sensu dalej szukać oblicza Bożego, jeżeli wyraźnie odczuwamy pod wpływem modlitwy, pod wpływem Słowa Bożego, pod wpływem Bożej różnorodnej pracy nad nami, wyraźnie odczuwamy, że Pan czegoś od nas żąda, albo po prostu chce nas od czegoś uwolnić, a my ucinamy dyskusję i nie jesteśmy na to gotowi, to wtedy w zasadzie stajemy na takim bardzo, na takiej spalonej pozycji, po prostu utkniemy w miejscu, nie pójdziemy dalej naprzód, bo jednak Pan się godzi na współpracę z nami i bardzo sobie jej życzy i pragnie tego i cieszy się z tego, ale wymaga naszej uległości, bo tylko wtedy to jego współdziałanie z nami ma swój sens. Jeżeli my reagujemy na to jego prowadzenie, jeżeli on może nas prowadzić naprzód, a jeżeli my powiemy stop, ja tego kroku kolejnego nie zrobię, no to stajemy na takiej pozycji bardzo niebezpiecznej i jest dobrze w naszym interesie, żeby jednak no, przełamać się i być posłuszny temu głosowi Ducha Świętego, który w taki cichy, spokojny sposób, ale z biegiem czasu on się staje mocniejszy i czasem bardzo kategorycznie wiemy, czego Bóg od nas żąda i jeżeli się zdecydujemy na to, to wtedy robimy znowu dalszy postęp. Szybko możemy się poruszać. Jeżeli się nie zdecydujemy na posłuszeństwo, to jest wielką przeszkodą i grozi stratami. Są takie miejsca, które mówią o szczególnych takich przeszkodach. One mogą być różne. Ja przeczytam z pierwszego listu Piotra 3,7 chyba, o ile dobrze tu mam zapisane. Podobnie wy mężowie postępujcie z nimi, to jest mowa o żonach, z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. I teraz ten koniec jest istotny. Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli jeżeli w życiu człowieka jest coś, tu konkretnie jakaś surowość, jakaś bezwzględność w stosunku do żony, modlitwa wtedy doznaje przeszkody. I właśnie może tak być. Jest jeszcze w tym samym liście 4,7. I tam czytamy taką rzecz. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. A więc brak roztropności, brak trzeźwości, z tego widać, jest przyczyną, że nie możemy się modlić. Nie możemy się modlić skutecznie, efektywnie, z rezultatem. Być może no, jakąś tam modlitwę odklepać potrafimy, ale aby móc się modlić skutecznie, to właśnie trzeba być roztropnym i trzeźwym. I ja często słyszałem takie świadectwa, kiedy ktoś się dzielił tym, że coś w jego życiu zaistniało, jakaś powiedzmy kłótnia, czy coś, czy jakaś zła rzecz, albo powiedzmy poszedł oglądać coś, czego nie powinien był pójść oglądać. I mówi, no myślałem, że to mi ujdzie, że to po prostu nic takiego złego. Ale mówi, jak później przyszedłem przed Pana w modlitwie, okazało się, że ja się nie mogę modlić. I wiecie, to jest bardzo istotne stwierdzenie, które po pierwsze, ono wyraźnie wskazuje na to, że ten człowiek, który tego doświadczył, ma autentyczną społeczność z Bogiem. Dlatego, że on wie, kiedy się może modlić, a kiedy nie. Że po prostu on czuje tą więź, tą łączność. On wie, że jego modlitwa jest odbierana przez Pana. Ma takie świadectwo Ducha Świętego, że po prostu Pan z upodobaniem przyjmuje jego modlitwę. A jeżeli to teraz to zostaje czymś zakłócone, to on nagle coś, jakaś bariera, coś tu jest jakieś zakłócenie, coś tu powstało. Więc jeżeli ktoś ma takie doświadczenie i dzieli się tym, że w pewnych sytuacjach nie może się modlić i jest zmuszony pewne rzeczy odłożyć, czy pokutować, czy przeprosić, czy naprawić, To jest z jednej strony bardzo dobre świadectwo. To świadczy o tym, że ten człowiek prowadzi autentyczne tą społeczność z Panem. Kiedy stopniowo uda nam się ujarzmić swoje ciało i przynajmniej w jakimś stopniu swoją duszę, że potrafimy skoncentrować się na temacie modlitwy i trwamy w społeczności z Panem, to wtedy, no tu sobie zapisałem tak, wpływ modlitwy na modlącego się. Rośnie skupienie. Bardziej łatwe staje się dla człowieka skupić się. Właśnie to, co na samym początku modlitwy przychodziło nam tak trudno, że musieliśmy ciągle z tym walczyć, że co chwila się łapaliśmy na tym, że nasze myśli gdzieś się zabłąkały. To w trakcie, kiedy my stajemy się bardziej zaawansowani w tym życiu modlitewnym, przychodzi nam to łatwiej, już nie z takim trudem. Choć, jak mówię, mnie się to nieraz jeszcze zdarza. Ale właśnie jest łatwiej nam uciszyć się wewnętrznie, żeby właśnie trwać w takim skupieniu i nasze myśli utrzymywać w tym temacie po prostu, który jest związany z tymi sprawami, o które się modlimy i w ogóle w temacie naszej społeczności z Bogiem, tego naszego duchowego kontaktu. Rośnie cierpliwość, rośnie wytrwałość. Jeżeli ktoś, no powiedzmy, postanowi pół godziny dziennie się modlić, to pewnie ta pierwsza pół godzina, czy druga, czy trzecia bardzo się będzie wydłużać, bardzo będzie taka jak pół wieczności czasem. Ale z biegiem czasu okazuje się, że nagle patrzymy, ojej, przecież 10 minut już po czasie i jakoś nic. Dlaczego? Dlatego, że wzrosła nasza cierpliwość, nasza wytrwałość. Po prostu jakoś tak doznaliśmy pewnej drobnej przemiany pod tym względem. Rośnie też usilność modlitwy, że my potrafimy tak odróżniać po pewnym czasie, że tak owszem, o coś się modlę, ale tak moje zaangażowanie w tym jest to takie nie za bardzo. No może tak z obowiązku za tych moich najbliższych i tak dalej. A czasem jest sprawa, która nam tak leży na sercu, że my się wręcz walczymy. Pan Jezus walczył w Getsemane, aż pocił się krwawym potem. I właśnie Słowo Boże mówi, właśnie czytaliśmy to u liście Jakuba, że wiele może usilna modlitwa, więc jest dobrze sobie uświadomić jeszcze przed modlitwą albo na początku modlitwy, o jakie to rzeczy będziemy się modlić i uświadomić sobie ważność tych rzeczy, że one rzeczywiście są warte i godne tego i wymagają tego, abyśmy usilnie się o daną rzecz modlili. Abyśmy całą swoją istotą niejako stanęli za tą sprawą i tą sprawę przedkładali przed Pana. Nie tak, wiesz, dobrze by było, gdybyś zrobił to czy tamto, ale rzeczywiście tak z całym zaangażowaniem. Rośnie wiara w wysłuchanie modlitwy. Myślę, że to jest też taki bardzo ważny element. Ludzie modlitwy, jakich Bóg sobie wychował, jakich wykształtował sobie, to byli też równocześnie ludzie wiary. Po prostu oni wiedzieli, że kiedy się modlą, to Bóg słyszy i wysłuchuje. I nawet jeżeli nie od razu przychodziła odpowiedź, to oni mieli całkowitą pewność, że Bóg słyszał i że Bóg jest w tą sprawę zaangażowany. A jeżeli nie od razu przyszła odpowiedź, to znaczy, że są pewne powody, są pewne przyczyny, dziewczyny, i że Bóg uznał, że sprawa jeszcze wymaga pewnej zwłoki albo jakiś inaczej, jakoś inaczej zostanie rozwiązana. Natomiast nigdy nie wątpili, że Bóg usłyszał modlitwę i że Bóg zajmuje się tą sprawą, która była przedmiotem modlitwy. I to jest właśnie ważne, żeby jest to też taki sprawdzian naszego zaangażowania się w modlitwę, że jednak nasza wiara rośnie, jej wysłuchanie. Rośnie świadomość obecności Bożej. Właśnie to, co mówiłem. Na początku my nie mamy takiego tego wyczucia, czy Bóg słyszy i nie bardzo wiemy, kiedy możemy się modlić, a kiedy nie możemy się modlić. Ale właśnie kiedy wejdziemy już w taką ściślejszą społeczność z Panem, to wtedy każda jakaś taka przeszkoda, każdy jakiś niedobry wpływ, który wszedł, my go wyczuwamy. My odczuwamy, że tu coś zostało zakłócone, że tu coś stanęło na przeszkodzie i jesteśmy świadomi obecności Bożej, a też wyczuwamy, że jak gdyby ta obecność Boża się oddaliła, jak gdyby się troszeczkę osłabła i wtedy możemy reagować, możemy szukać przyczyny, możemy przeprosić Boga, możemy pokutować i tak dalej. Rośnie pewność, że Bóg słyszy, no to już jest właśnie w tej wierze. I to wszystko, co wymieniałem, w poprzedniej lekcji, tak jakoś stopniowo ulega przemianie w nas. Zmieniają się nasze motywacje. Jeżeli nasze życie było takie zbyt lekkomyślne w pewnych rzeczach, to stopniowo te rzeczy nas jakoś tak niepokoją, osądzają. Nie czujemy się z nimi dobrze i bez jakiegoś rozgłosu, bez jakichś wielkich dramatycznych zwrotów, po prostu pozbywamy się takich różnych śmieci z naszego życia i stopniowo, ale powoli właśnie te zmiany w nas zachodzą. I w ten sposób my się też uczymy poznawać wolę Bożą. Uczymy się jakoś tak, to co początkowo, w tej początkowej fazie naszego życia modlitewnego jest dla nas takie zagadkowe, to wyraźnie z biegiem czasu nabywamy doświadczenia, że pewne rzeczy potrafimy stosunkowo łatwo jakoś ocenić, odróżnić, zaszeregować i wystrzegamy się pewnych rzeczy, które duchowo nam szkodzą, a z kolei potrafimy wybierać kierunek, gdzie wtedy nasz postęp jest szybszy. I pierwszy stopień jest to, że uczymy się poznawać wolę Bożą, a drugi stopień jest to, że uczymy się podporządkowywać się woli Bożej. Jeżeli już raz, drugi raz, trzeci raz przełamaliśmy w sobie pewien opór podporządkowania się tym Bożym wymaganiom, które w jakiś taki sposób Duch Święty nam nasuwał, to po któryś tam z kolei raz już nam to łatwiej przyjdzie. Już nie będziemy musieć staczać ze swoją własną istotą tak ciężkiej walki, żeby czegoś tam się pozbyć. I reasumując, albo po prostu jeszcze to ujmując w jeden taki punkt, to wszystko, co tu tak w skrócie powiedziałem. Człowiek staje się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Jest taki werset, ja go bardzo lubię w tym kontekście. To jest drugi list do Koryntian, 3:18, gdzie jest mowa o tym, My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I stopniowo po prostu modlitwa sprawia, że my z ludzi takich cielesnych czy też duszewnych, jak też o tym mówiłem, stajemy się coraz bardziej ludźmi duchowymi, ludźmi wrażliwymi na działanie Ducha i ludźmi poddanymi, poddającymi się na bieżąco działaniu Ducha. I to ma niesamowite znaczenie dla nas samych, a też to ma niesamowite znaczenie dla sprawy Bożej, dla Kościoła, dlatego że lud Boży siłą rzeczy powinien być ludem duchowym, powinni to być ludzie pełni ducha, mówi Słowo Boże, bądźcie pełni ducha na wielu miejscach. I właśnie pełni ducha to są ci ludzie tacy rozmodleni, zaawansowani w modlitwie. To nie chodzi o to, że sama ta czynność, że to, że my dziennie tam tyle i tyle przeznaczymy na modlitwę, to nie ta czynność, ale te rezultaty właśnie systematycznego pielęgnowania społeczności z Bogiem w modlitwie sprawiają, że my zostajemy przemienieni w istoty duchowe, że my zaczynamy rozumieć już nie według zmysłów, nie według swoich oczu, nie według swojej duszy, ale właśnie duchowo potrafimy rozsądzać. Zdaje się, pierwszy do Koryntian mówi, że człowiek duchowy rozsądza wszystko, potrafi rozsądzać, dlatego że nam to Bóg objawia przez Ducha, który bada nawet wnętrze tego, co jest w Bogu. Tam mówi, nikt o tym nie wie, co jest w Bogu, tylko Duch Boży, który myśmy przyjęli właśnie Ducha Bożego. Myśmy właśnie, mając społeczność z Bogiem w Duchu, odbieramy to wszystko od Niego i to nas przemienia. I zostajemy przemienieni w ten sam obraz, w obraz Jezusa Chrystusa. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Chyba dosyć na dzisiaj, bo już czas minął. Zakończymy modlitwą, czy jak zakończymy, to może kto czuje się pobudzony, to w krótkich modlitwach możemy się zwrócić do Pana. Drogi Panie, chcę Ci dziękować za ten niesamowity przywilej, że my możemy stawać przed obliczem Twoim, przed obliczem Stwórcy Wszechświata, Pana Panów i Króla Królów. I to może przemieniać nasze życie, to nas może podnosić na wyższe poziomy, na niespotykane wyżyny. O Panie, przebacz, że tak mało z tego korzystamy. Przebacz, że tak często nasze myśli tkwią przy tych rzeczach takich przyziemnych, niskich, że tak trudno nam wzbić się, podnieść się, a Ty nas do tego zachęcasz. Słowo Twoje nas do tego zachęca. Ty powiedziałeś, że potrzeba zawsze modlić się i nie ustawać. I tak wiele mamy przykładów Twojego Słowa i tak wiele zachęt i widzimy tak wiele w historii też Kościoła tych, którzy ofiarowali swoje ciała i ujarzmili swoje dusze i szli tą drogą. I to byli wielcy ludzie w Twoim Królestwie. To byli ci, którzy coś znaczącego uczynili dla Ciebie, którzy zmienili bieg wydarzeń, którzy odwrócili trend do odstępstwa, do cielesności, do psucia się wszystkiego. i którzy popychali naprzód Twoje dzieło, Panie, i prosimy, uczyń nas takimi, abyśmy byli w stanie naprzód postępować razem z Tobą, dotrzymywać Ci kroku w tym, co Ty czynisz w naszym czasie. Panie, aby nasze życie posuwało się naprzód i też życie Twojego ludu, Twojego Kościoła na tym odcinku, który Ty nam powierzasz, na którym możemy z Twojej łaski się znajdować. Dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór i prosimy, abyś to słowo ożywiał w naszych sercach, abyś budził pragnienie, abyś budził głód, abyśmy tego gorąco pragnęli, lepiej Ciebie rozumieć, ściślejszą mieć z Tobą społeczność, odbierać Twoją wolę i ulegać jej w posłuszeństwie dla chwały Twojego imienia.